Bo, zresztą mogę zaczynać, tak? No właśnie,
a się ten niepokalany, nie? No to jest taką dla nas gwiazdą przewodnią. A tu a na tej figurce ktoś ma taką wspaniałą ideę, żeby ją przykryć białym welonem. I pan mówi, że welon to jest symbol czystości. Ale każda kobieta musi mieć aspirację do tej czystości. Nie ma znaczenia, czy ma 10, 15, 40, 60, 80 lat. Pan Bóg od każdej z nas wymaga właśnie tej takiej nieskazitelnej czystości i integralności serca w każdym stanie, jakim jesteśmy. Także podczas tego naszego spotkania właśnie ją będziemy prosić, żeby nas nauczyła mieć takie czyste serce, najpierw dla Pana Boga, całe, bez tych takich pęknięć. Bo my wiemy, że jak są pęknięcia, to w szczelinę wchodzi woda i później osada, wszystko od środka i się wszystko rozsypuje. Bez tych pęknięć, czyli takie całe serce integralne dla Pana Boga, dla mężów, tak, dla dzieci, no i ewentualnie dla młodych, tam widzę młodziutkie jeszcze, moje mamy przynajmniej jedną i tam tylu kogoś dostrzega. Ewentualnie, jeśli to jest odkryją powołanie dla tych przyszłych mężów.
Nie ojcze, Syna i Ducha Świętego. Zdrowaś, Maryjo, łaska pełna,
Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Matko Jastrzyni naszego życia duchowego,
módl się za nami.
Nie Ojcu, Syna i Ducha Świętego.
Ave Maria. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj do Pań dotrzeć. Szczerze powiedziawszy, liczyłam tylko na 15 osób. Róża różańcowa, ale to chyba tu jest więcej róż różańcowych, tak? Są 4. No to jestem mile zaskoczona. Mam nadzieję, że mnie emocje nie zjedzą. Nie jestem przyzwyczajona do kazań, ale postaram się przekazać to, co mam nadzieję Duch Święty w tym tygodniu prowadził. I jak tak jakoś dziwnie nakierował mnie akurat na te tematy, które dzisiaj Panią zaproponuję. Może też dlatego, że na rekolekcjach z dziewczynami, a były przedstawicielki też i tego duszpasterstwa, z czego się bardzo cieszę, które minęły, dla mnie były takim wspaniałym też przeżyciem. No raz, że tej młodości, ale też tej takiej odświeżenia miłości do Pana Boga, nie? Bo to była taka okazja razem z dziewczynami zagłębiać się w niektóre tematy, o których też i dzisiaj będę mówić. Jak już wspomniałam, jesteśmy w Tryduum do Święta Niepokalanej, które będziemy przeżywać w poniedziałek. I zacznę właśnie od pewnego epizodu, który się zdarzył świętej Bernadecie Subiru. Ona miała szczęście przez 18 razy widzieć Matkę Bożą. No i jak to czasami bywa, wielu chciał ją zobaczyć, wielu chciał z nią porozmawiać, podzielić się swoimi troskami, poprosić o łaskę. Ktoś może to czynił z ciekawości, ktoś może faktycznie z potrzeby duchowej. Pewnego dnia przyszedł do niej bogaty mężczyzna, ale trochę taki nędzny w wiarę. Nie? I chciał o tych swoich dylematach porozmawiać ze świętą. Święta Bernadeta jakkolwiek była taką dziewczyną bardzo pokorną, z bardzo biednej rodziny. No i raczej trzymała się w ukryciu. Nie chciała się za bardzo pokazywać i afiszować tym, że to ona widziała Matkę Bożą. No, ale w końcu ten pan tak był tak nalegający, że udało mu się spotkać ze świętą. I pod koniec rozmowy poprosił Bernadetto taką dziwną rzecz. Wątpliwości mu nie minęły. Sceptycznie, jak był nastawiony do wiary, to został. Ale powiedział, zapytał najpierw, czy Matka Boża podczas objawień uśmiechała się? Ona powiedziała, że tak. I poprosił, czy możesz mi pokazać, w jaki sposób uśmiechała się Matka Boża? Jaki był uśmiech Matki Bożej? Dla Bernadety to było bardzo dziwne i takie szokujące, taka dziwna i szokująca prośba. I trochę tak ją zamurowało. Na pierwszy taki odruch to było oczywiście, żeby się wycofać z tego i powiedzieć, że absolutnie nie, że jestem niegodna, to jest niemożliwością. Któż może? Jak ja mogę? Nie? Ale później tak zastanawiając się pod takim impulsem właśnie łaski, zrozumiała też, że ta osoba odeszłaby dalej tak sceptycznie nastawiona do wiary i dalej taka na anty do Pana Boga, więc powiedziała, dobrze, dla dobra tej duszy zgodziła się. Ale jednocześnie mówiła, powiedział, ale niech Pan będzie wyrozumiały dla mojej nędzy, jeśli mi się to nie uda. No, skupiła się na kilka chwil, złożyła ręce, jak to miała w zwyczaju Matka Boża, no i uśmiechnęła się. Uśmiech był tak piękny, tak promienny, tak cudowny, że tego niewierzącego powalił na kolana przed świętą Bernadetą. I po pierwszych momentach takiego zafascynowania ten Pan powiedział, tak, zobaczyłem uśmiech niepokalanej. Zobaczyłem niepokalaną. I to był właśnie moment nawrócenia tej osoby. Ponieważ był wpływową i bogatą osobistością. Mówiły o nim też i gazety. W konsekwencji dowiedziało się o tym wydarzeniu bardzo dużo ludzi. No i coraz więcej napływało do Lourdes. Ale co najważniejsze, że dla wielu osób to nawrócenie było motywacją do wiary i do ufności w potęgę Matki Bożej. Uśmiech pełen łaski, pełen dobroci, niebiańskiego piękna, Bożego piękna. Ale tak materialnie to nie był uśmiech niepokalany. To się uśmiechnęła Bernadeta. Skąd w Bernadecie ten uśmiech? Wiemy, że było 18 objawień w Lourdes. Podczas 11 z tych 18 Matka Boża nic nie powiedziała. Tylko się uśmiechała. Tylko. Bernadeta była wpatrzona w nią jak w lustro. Wszyscy patrząc na Bernadetę mieli wrażenie właśnie, że jej oblicze jest właśnie tym lustrem, które odbija to, co widzi i to, co słyszy. Uśmiechając się tak jak niepokalana, nawróciła człowieka do Boga. I, drogie moje, to jest nasze zadanie. Już tak na początku mówię, żeby przygotować w sensie, dlaczego ten dzień skupienia. I w takich okolicznościach, że jesteśmy między świętem oczyszczenia, a świętem niepokalanej. Ja bym nawet te dwa święta w pewnym sensie w jedno złączyła. Nie? Bo to zawsze jest takie wybielanie duszy. Czynienie jej zawsze coraz bardziej podobne. Należymy do róży różańcowej. Do róży tej, która jest królową różańca świętego. Czyli naszym zadaniem jest naśladować Maryję. Wewnątrz i na zewnątrz. W jej cnotach pokory, dobroci, miłości, miłosierdzia. Tak? Pokuty, modlitwy, skupienia. Też takie najpiękniejsze cnoty wewnętrzne, ale też i na zewnątrz. W sposobie chodzenia, mówienia, ubierania się, uczesania się, postępowania z bliźnim, w relacjach, w domu, w pracy, w środowisku. Tak jak niepokalana. Ale po co to? Żeby być tym lustrem. To jest nasze zadanie. Być lustrem piękności nieba. Żeby niebo się w nas odbijało. Lustro nie zatrzymuje odbicia dla siebie. Ono jest dla kogoś. I my mamy to robić. Ta ziemia już jest zbyt szara. Zbyt przygnębiająca. Czasami może nawet zbyt twarda. Żeby zatrzymywać się na niej. Pomóżmy innym zrozumieć, że niebo jest, że niebo istnieje. Że niebem może być moja dusza. A ktoś z zewnątrz, patrząc na mnie, widzi niebo. Piękno Boże. Nie widzi Marysie, Zosie, Basie, Krysie, Julię, Ewy. Nie. Uśmiech Bernadety, uśmiech niepokalany. Uśmiech Basi, uśmiech nieba. Wasze, nasze oczy. Po dzisiejszym dniu mam nadzieję, że będą właśnie takim odbiciem, że wrócimy do domu, wrócicie do domu i wasz mąż mężatkom swoim kochanym powie: wow, widzę niebo w twoich oczach. Pamiętacie Guadalupe i Juana Diego? Skąd wiemy, jak wyglądała Matka Boża? Z oczu Juana Diego. W jego oczach był obraz Matki Bożej. I to jest nasze pierwsze zadanie. I to jest ten cel, cały chcemy osiągnąć z tego naszego spotkania tutaj. Tego pragniemy. O to prosimy. Ale to dlatego otwieramy serca na to, co dzisiaj Matka Boża będzie chciała nam przekazać. Więc ten uśmiech niepokalanej, to jej spojrzenie niech nam towarzyszy w ciągu całego tego dzisiejszego dnia. Pierwsza nasza konferencja będzie to taki temat, na temat uświęcenia chwili obecnej. Ponieważ będziemy musieli, że tak przechodzimy teraz do konkretów, czasami się zastanawiamy, na czym ta świętość nasza polega. No właśnie w tej pracy nad upodobnieniem się do Matki Bożej. Co my tak naprawdę mamy robić? Jeszcze wrócę do Bernadety i taki epizod. Bernadeta była bardzo chorą osobą. Gruźlica, słabowita. Długo leżała w infermerii. Pewnego dnia przychodzi do niej przełożona i tak trochę na pół żarta, na pół serio mówię: a co tu robi ten leniuszek? Bernadeta była taką osobą trochę... Nie umiała czytać i pisać, gdy miała 14 lat, ale miała trochę cięty język. Zawsze z szacunkiem. Odpowiada przełożonej: oddaję się swojemu zatrudnieniu, proszę matki. A jakie jest zatrudnienie siostry? Pyta przełożona. Chorować. No właśnie. Święty Franciszek Salezy mówi, Myślmy jedynie o tym, co mamy dziś dobrze zrobić. Jeśli przyjdzie jutro, wtedy będziemy myśleć o jutrze. Ile z nas się zastanawia, jaki byłby najodpowiedniejszy czas, aby oddać się Bogu? Aby Mu coś dać. W którym momencie mam się pomodlić? W którym momencie, kiedy mam coś dla Niego zrobić? Jak mam zrealizować to moje dążenie w życiu codziennym do doskonałości? Święty Franciszek Salezy nam podpowiada, najlepszym czasem jest chwila obecna. Teraz. Bo teraz tylko do nas należy. Przeszłość była, minęła. Już jest miłosierdziu Boże. Przyszłość należy do dobroci Boga, który On nam ją ześle. Zatem właśnie teraz jest najodpowiedniejszy moment, żeby dobrze wykorzystać dla Pana Boga. Ale co oznacza uświęcać chwilę obecną? To znaczy skoncentrować cały nasz wysiłek na danej chwili. Włożyć całą dobrą wolę, aby spędzić go w jak najlepszy i najświętszy sposób. To, co teraz robię. Nie przejmując się niepotrzebnie przeszłością, na którą nie mamy żadnego wpływu, ani przyszłością. Uświęcenie chwili obecnej to uzgodnienie naszej woli z wolą Bożą w każdym momencie. Także każda z nas może powiedzieć, jestem tu, gdzie Bóg mnie chce. Jestem tu, gdzie Bóg mnie chce. Akceptuję to, o co mnie prosi sam Pan Bóg i czego wymaga ode mnie w tym momencie i na sposób, w jaki On chce. I tu jest cała świętość danej chwili. My często się rozpraszamy. Myślimy o 10 000 rzeczach na raz. Tracimy energię, siłę i mamy poczucie, że czas nam przepływa przez palce. I to jest straszne. Bo żałujemy. Był taki ojciec, który nam często powtarzał, nie płaczcie nad rozlanym mlekiem. No właśnie, ale uświęcenie w chwili obecnej nie pozwoli nam rozlewać to mleko. Po co zajmować się przeszłością, jeśli ona już nie istnieje? Po co tyle niepokoju o przyszłość, jeśli ona jeszcze nie nadeszła? To jest absurdalne, prawda? Często sobie to powtarzamy, ale musimy się do tego przekonać, żeby móc dobrze pracować nad swoją i innych doskonałością. Przyszłość nam Bóg nam ją da, kiedy On będzie chciał i wymierzy ją kropla po kropli. Teraz mamy obowiązek teraz. Tak jak tutaj teraz jesteśmy, właśnie na tej konferencji, dać z siebie wszystko. Koncentrację, uwagę, bo o to mnie prosi Pan Bóg. Ale podstawowym rzeczy jasne, ta praktyka uświęcenia chwili obecnej, ona nie zabrania troszczenia się o przyszłość. Zabrania niepotrzebnego przejmowania się nią. Święty Maksymilian swoim braciom często powtarzał, bądź zajęty, ale nie przejęty. Bo przejmowanie się, zobaczcie, to jest nasz egoizm. To jest nasze programowanie. To jest nasze myślenie. Ile razy każda z nas doświadczyła w swoim życiu, że przejmowała się o tyle niepotrzebnych rzeczy, później przyszło to co do czego. Ale zobaczcie, straciłyśmy siły, straciłyśmy nerwy, straciłyśmy zdrowie. Ile razy żałowałyśmy, że coś powiedzieliśmy nie tak. Później my kobiety często chlapiemy językiem, kiedy nie trzeba, prawda? No to jest w naszej kobiecej naturze. My się wyrażamy mówiąc. Nasz założyciel nawet mówi, wy kobiety, myślicie mówiąc. Jak nie mówicie, to nie myślicie. To nam powtarza. No i coś w tym jest. Ale zobaczcie, ile niepotrzebnych sił straconych. Ile zmarnowanego czasu. A czas to krew Chrystusa. Krew Chrystusa. Jedna kropla krwi Chrystusa nas odkupiła. A w czasie ile uśmiechów niepokalanej można by było rozdać? Ile nieba przybliżyć? Jeśli każda chwila, każdy moment jest według woli Bożej, tak jak Pan Bóg chce, uświęcony na Jego miarę, nie na naszą miarę. Bo czasami to my sobie nawet naszą świętość programujemy. Panie Boże, zrobię to, 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 to. A Ty mi nie przeszkadzaj. A to nie tak. Raczej powinnyśmy ustawić tak dzień, Matko Boża, pracuj Ty, a ja Ci dzisiaj będę pomagać. Ale wymaga to bardzo dużej tego takiego samozaparcia i siły woli. Ale potrzebne jest. Dlaczego? Przede wszystkim nie myślmy tylko o nas samych. Zobaczcie, przybliżyć odrobinę nieba, gdzie jesteśmy. Jest nas tutaj, no może 30, może więcej, nie wiem, strzelam. I każda z was będzie taką chodzącą żaróweczką nieba. Gdziekolwiek na Białystok rozejdą się te iskry, te światełka. To nie jest fantazja, to nie jest abstrakcja, to jest rzeczywistość. Bo jeśli święta Bernadeta, celowo przytoczyłam ten przykład. Wy powiecie, ale święta Bernadeta to była święta. Ale zależy, co my rozumiemy przez świętość. I tu jest. Jeśli pomyślimy o jakości czysto ludzkiej świętej Bernadety, to wszystkiego jej brakowało. Nie miała zdrowia. Nie wiem, czy chyba była ładna. Musiała być ładna, może tak. Na pewno zdrowia nie miała. Była bardzo biedna. Nie miała nic do jedzenia. Nie miała... mogła się wstydzić ojca, bo ojciec był alkoholikiem, nadużył alkohol i jednocześnie posądzony o kradzież. To się rozeszło później. Ale święta Bernadeta miała taką piękną cnotę, która nazywała się pokoju. Może kosztowają też pewien wysiłek, bo znane jest, że kobiety pirenejskie są bardzo takie energiczne, zdecydowane i pewne siebie. A ona potrafiła powiedzieć, że jak ktoś się ją zapytał, dlaczego Matka Boża Tobie się objawiła? Ona odpowiadała, że jeśli by znalazła kogoś bardziej nędzniejszego ode mnie na tej ziemi, to na pewno by wybrała. Bo nie znalazła kogoś bardziej nędznejszego ode mnie. I tak siebie do końca życia za taką nędzną i nic uważała. Ale wracajmy do naszego tematu. Jak rozeznać wolę Bożą? Że to, co mam zrobić tu i teraz właśnie jest według zamysłu Bożego, to też nie jest trudne. Dlaczego? Bo jeśli żyjemy w łasce uświęcającej, to mamy sumienie, które nam to podpowiada. mamy przykazania Boże i kościelne, mamy obowiązki stanu. W domu, męża, rodziców. Sytuacje dnia codziennego, to znaczy wszystko, co nie zależy ode mnie, jest wolą Bożą. Wszystko. Za każdą ludzką dłonią jest opatrzność Boża. Nawet czasami, kiedy ta ludzka dłoń krzywdzi. Nawet wtedy. Pan Bóg zła nie chce, ale je dopuszcza. Później mamy też kierownika duchowego, mamy spowiednika, którego możemy się poradzić. To wszystko są objawy woli Bożej. A później są natchnienia, jak jesteśmy w łasce uświęcającej. Potrzebne jest coś takiego, o czym z dziewczynami dużo mówiłyśmy, rozeznanie. Takie stanięcie też w prawdzie. To pragnienie, żeby mną rządziła, żeby mnie prowadziła wola Boża, nie moja. Bo czasami mówimy, Panie Boże, niech się dzieje wola Twoja, ale... No właśnie, to ale. Robi taką barierę. Chwila teraźniejsza zawiera świętość dla każdego. A świętość polega na oddaniu Bogu chwili teraźniejszej. A my ją Panu Bogu mamy oddać przerobioną, przeżytą w sposób najdoskonalszy. Czyli oddawać się danej rzeczy tu i teraz. Całą sobą. A nie tak połowicznie. Nie robić nic na takie, o, żeby tylko zrobić. Z sercem. Do wszystkiego się angażować. Pamiętając też zawsze, że każdy dzień ma swoją biedę. I Pan Bóg wie, czego będziemy potrzebować jutro. Ale nas to nie powinno interesować. W Ewangelii dużo znajdziemy fragmentów, żeby się nie troszczyć o jutro. Troszczyć w sensie tym negatywnym, przejmować się. Nie mam na myśli troszczenia się, to znaczy takiego programowania. Takiego spokojnego, w woli Bożej. Później takiej otwartości serca na przyjęcie to, co Pan Bóg jutro mi przygotuje. Weźmy nawet modlitwę Ojcze Nasz, której nas nauczył Jezus. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie na jutro, nie na miesiąc. Dzisiaj. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Kiedy się modlimy o łaski, to też się nie modlimy o łaski na jutro. To prawda, za tydzień mam egzamin. Może. Jeśli ktoś ma egzamin, modlę się o dobre zdanie egzaminu. Ale Pan Bóg, te łaski u Pana Boga jest wieczne teraz. U Niego nie ma ani przeszłości, ani przyszłości. Jest teraz. Czyli nie ma tego następstwa. Jest to dzisiaj. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Tego, co dzisiaj potrzebuję. Jeśli przypomnę sobie, Panie, epizod izraelskiego narodu na pustyni. Jak szli po tej pustyni 40 lat, w pewnym momencie, na pewnym etapie ludzie zaczęli narzekać na to takie jedzenie nędzne, mizerne i chcieli wracać do cebul Egiptu. O, jak nam dobrze było w Egipcie, przynajmniej zawsze były cebule, nie? No i co Pan Bóg wtedy robi? Posyła mannę i przepiórki, nie? Ale w przypadku, kiedy im posyła mannę, daje takie zalecenie, że Izraelici tą mannę mają zbierać tylko na ten dzień. Ile potrzeba dla rodziny? Tylko na dziś. I to, co jest niesamowite, co przeczytamy w Piśmie Świętym, że no niestety, widzicie, człowieka zawsze kusi. Niektórzy zbierali na zaś, na wszelki wypadek. To co się działo? Ta manna gniła. Wszystko, co było poza tym, co wystarczyło na dzień dzisiejszy, gniło albo było zjadane przez robaki. Zauważcie, że na pewnym etapie naszego rozwoju życia duchowego Pan Bóg też i w naszym życiu usuwa takie ludzkie zabezpieczenia. Bo się musisz oprzeć na mnie. Na mnie tylko. Ja jestem kotwicą twojego życia. Ja jestem twoją ostoją. Ja jestem twoją nadzieją. Ja jestem tym wszystkim, czego szukasz. To ja. Tak, masz ludzi kochających wokół siebie. Ale we mnie musisz zapuścić twoje korzenie. I wszystkie soki masz ze mnie. Postawa zawierzenia. Jakże ona jest ważna w naszym życiu. W Boga nie można tylko wierzyć. Bogu trzeba zawierzyć. Chyba, że chcemy zostać na takim miejscu na początkującym w życiu duchowym. No ale Pan Bóg nam na to nie pozwala. Bo jak rozwijamy się fizycznie i duchowo, musimy wzrastać. Bo nas wszystkich chce w niebie. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus miała taką praktykę, żeby codziennie rano się modlić o świętość, doskonałość, jaką przewidział dla niej Pan Bóg na dzisiaj. I to nie jest głupia modlitwa. Żeby wstawać rano i właśnie w ten sposób się pomodlić. Bo ta modlitwa pozwoli nam też stawić czoła każdej chwili dnia właśnie z takim nastawieniem: Panie Boże, tu i teraz, jak mam to przeżyć dla Ciebie? Trudności w domu, może z dziećmi, może z mężem, może w pracy. Ale nawet takie piękne chwile jak radości, które człowiek przeżywa, prawda? Bo to jest takie wszystkie cykliczne. Ale i to musimy uświęcić. Zalety uświęcenia chwili obecnej. Przede wszystkim zachowuje nas od grzechu. Bo co to jest grzech? To jest sprzeciwianie się woli Bożej. Pan Bóg coś ode mnie chce, a ja robię po mojemu. Prawda? Czasami celowo. Czasami ze złości. Czasami ze słabości. Chwila obecna natomiast, ona mnie tak trzyma w pionie. I powoduje, że jestem uważna na tą Bożą obecność. O którą nie jest łatwo w świecie. Druga zaleta uświęcenia chwili obecnej to, że pomaga nam uniknąć niepokoju, nieuporządkowanego przejmowania się. Tych niepotrzebnych rozproszeń. Takie rozbijanie sił. Zauważmy, jak czasami w domu, no może któraś ma talent robienia czterech rzeczy naraz, nie? Ale czasami sobie zarzucamy, no łapię wszystkie cztery sroki za ogon, ja ani jednej nie trzymam w ręku. Prawda? No i później rodzi się niepokój. Później rodzi się takie niezadowolenie A to się odbija na rodzinie. Dzieci patrzą, mówią, a mama jest zła. Może któryś pomyśli, mama jest zła na mnie. A tak naprawdę mama nie jest zła na ciebie. No, mama jest frustrowana po prostu, bo z czym sobie sama nie poradziła, bo łapała cztery sroki za ogon. I się tak zmęczyła, tak się nasapała, że straciła siłę, prawda? No i później zobaczcie, ile niepotrzebnego takiego gryzienia się. Bo wpuszczamy tego robala w nasze serca. No i świat się robi czarny, smutny. A wokół to i wszystko nam przeszkadza. To się tak wszystko nakręca w życiu codziennym. A w życiu domowym to w obowiązkach wiemy, jak to jest, prawda? Bo kiedy czasami, bo Pan, bo przecież słuchajcie, musi nas wypróbować, czy my już trochę poszłyśmy do przodu w tej praktyce na przykład i celowo dopuszcza jakieś trudne sytuacje. Przyśle na przykład nam do osoby do drzwi, kiedy teraz naprawdę byśmy nikogo nie chciały widzieć, bo mamy potąd roboty. Zastanówmy się, czy to nie Pan Bóg? To tak trochę jak w Pawle VI wczorajsze czytanie do Hebrajczyków. Z listu do Hebrajczyków było coś takiego, że uważajcie na gościnność, bo się zdarzyło, że aniołów przyjmowaliście. Czasami my poślemy kogoś za morze i za lasy, nie? W sensie, rozumiecie mi, o co mi chodzi. A skąd wiemy, że my nie wiemy, że czy przypadkiem tej osoby Pan Bóg nie posłał, żeby nas zatrzymać, żeby nam dać jakąś łaskę, żeby nam dać coś do zrozumienia. Chwila obecna na to nie pozwoli, jeśli będziemy uważni na tą chwilę obecną. I przynosi wielki pokój. Uświęcenie chwili obecnej daje wielki pokój serca, bo wtedy wszystko jest na swoim miejscu. Wszystko jest harmonią. Bo wszystko jest w harmonii z Panem Bogiem. A wtedy, jak moja relacja jest dobra z Panem Bogiem, to będzie bardzo dobra i z bliźnim. Czy to będzie mąż, czy dzieci, czy rodzice, czy teściowie, czy koledzy, czy koleżanki. Także patrzeć na te sytuacje i rozeznawać, uczyć się rozeznawać. Ile zależy ode mnie, ile od Pana. A co jest wolą Bożą? Czy bezpośrednią, czy pośrednią wolą Bożą? Sąsiadowi zalało łazienkę. No w konsekwencji woda przeciekła do mnie do mieszkania i na przykład zalała telewizor i zepsuł się telewizor. Ode mnie zależy, co ja z tym zrobię. Czy to była sąsiada wola? Czy zrobił to na złość? Nie. No właśnie taka analiza. To jest taki prosty przykład. Ale zauważmy, że w życiu codziennym takich różnych przykładów podobnych jest 10 tysięcy. Ale na przykład spotkam przypadkowo koleżankę, z którą się długo nie widziała. Oto między kobietami, zaczyna się. No i schodzimy do plotkowania, może czasami do obmawiania, a czasami nawet do oczerniania, jeśli ktoś tam wszedł za paznokieć. Nie? Przed tym się pilnujmy, bo to już nie jest wolą Bożą. Tego by Pan Bóg nie chciał. No właśnie. Tak samo starać się rozeznawać wolę Bożą w takich trudnych i bolesnych sytuacjach, kiedy na przykład jest śmierć bliskiej osoby, gdy ktoś z rodziny ciężko choruje, gdy spotyka mnie jakieś niepowodzenie, nieszczęście. Coś, co powoduje wielkie przygnębienie. Nie od razu wpadać w niepokój, zamęt. gniewać się na ludzi, na cały świat, a jeszcze bardziej na Pana Boga. Ale też i tutaj posłużyć się trochę rozumem, pamięcią i wiedzieć, że w życiu duchowym wszystko w ten sposób się dzieje. Jest Tabor, jest Kalwaria. Nasze zbawienie przyszło przez krzyż, największe cierpienie Chrystusa. Jezus nie mówił, och i ach, jak mi jest przyjemnie tam. Ale było, Boże mój, czemuś mnie opuścił? I przyszła największa łaska, jaką mamy. Łaska nieba dla nas, z krzyżem. Także te trudne chwile to takie trudne łaski. Ale i to może być szansa dla nas. To może być taki ewangeliczny nasz talent. Potrafić za to Panu Bogu podziękować. Tak jak święta Bernadetta. Będąc w klasztorze, ona później tak, nie ją mieli przy sobie tej książkę, ale ułożyła taką litanię, za co Panu Bogu by chciała podziękować. Podziękowała mu za nędzę, za biedę, za choroby. Ale i wiecie za co? Za to, że jak tato ją przyjechał odwiedzić do klasztoru, a ona kochała mimo wszystko swojego ojca, to czekała, że tato ją uściśnie i powie, moja kochana Bernadetto. A tato jej przyjechał, powiedział, siostro Bernardo. I ona mówi, jak ile to cierpienia zadało mojemu sercu. Bo ona chciała usłyszeć czuły głos ojca. Moja kochana Bernadetto. Czasami też i u nas takie bywa, ściskanie serca, prawda? Oczekujemy czegoś od dzieci, od męża, od bliskich osób. Spodziewamy się czegoś. I tych ścisków serca może być bardzo, ale bardzo dużo. Wykorzystać to. Uświęcić chwilę obecną. Bo to może być nasz talent. Szansa. I tym może się posłużyć Matka Boża, żeby nas trochę upodobnić do niej. Ona też patrzy na nas i uśmiecha się przez łzy. Pamiętajmy też zawsze, że łaska jest zawsze większa od próby, ale to zawsze. Mówię to z absolutną pewnością, a moją pewnością jest Pan Bóg. Bo inaczej Pan Bóg byłby niesprawiedliwy. Jeśli jest próba na miarę tej szklanki, to łaska będzie zawsze większa. O milimetr, ale zawsze. Nigdy mniejszą. Jeśli Pan Bóg nakłada na wasze plecy, na wasze ramiona pewien krzyż, to łaska, jego pomoc jest zawsze większa. Tylko w czym jest problem? Że po prostu my gubimy tą Bożą moc po drodze. Dlatego uświęcanie chwili obecnej. Bo jeśli nie jestem skoncentrowana, skupiona na Bogu, w szukaniu tej woli Bożej, no to słuchajcie, to łatwo wytrąci mnie z równowagi jakieś cierpienie, trudność czy przeszkoda. Zauważcie, może sami już nawet doświadczyłyście, że jak na modlitwie jesteśmy zjednoczone z Panem Bogiem i dobrze przeżyjemy modlitwę, no to później, jak wracamy do domu, to się uśmiechamy do naszych problemów. Ale jak już nasze te akumulatory duszy się trochę wyczerpią, ojej, to ładujmy je. Więc w naszej pracy wewnętrznej, w dążeniu do tej świętości codziennej, zacznijmy od troski o chwilę obecną. I wzorem tej postawy może być dla nas tak przede wszystkim Matko Boża. Ona pierwsza w sposób najdoskonalszy praktykowała to zawierzenie, podporządkowanie woli Bożej przez całe życie. Zaczynając od poczęcia, przez jej narodziny, później zwiastowanie, narodzenie, życie publiczne Pana Jezusa, a na koniec Kalwaria, męka i śmierć. To było tak ciągłe przyglądanie się, Panie Boże, co tu i teraz ode mnie pragniesz. Dlatego jak czytamy na przykład epizod w Betlejemie, to poszukiwanie miejsca. Świętemu Józefowi musiało być jako mężczyźnie bardzo ciężko wtedy. No bo cóż, nie zrealizował się jako facet, nie? By można było tak powiedzieć takim językiem potocznym. Nie potrafił znaleźć domu dla swojej żony, oblubienicy w błogosławionym stanie. To musiało być dla niego, tym bardziej, że on wiedział, miał tą świadomość, kogo ona nosi pod sercem. A Matka Boża z tą swoją wzniosłością, słodkością, taką miłością nadprzyrodzoną akceptuje nawet stajnie. Teraz to są te stajenki, jakie robimy, nie? To są takie błogie, miłe, przyjemne, pełne światełek, aniołków i tak dalej. Ale ja dzieciom na wsi mówię, idźcie trochę do waszych stajen i zobaczcie, jak tam przyjemnie. Tak wyglądała stajenka betlejemska. Czyli to zawierzenie, postawa Matki Bożej. Przechodziła wiele prób, trudności. Dała nam tym przykład, jak mamy i my postępować w zetknięciu się z zamysłem opatrzności Bożej każdego dnia. Bo to są, opatrzność Boża to rządy Boże nad światem. I nad wszystkim Pan Bóg czuwa. Nad wszystkim. Może jest to trudne. Nie będzie na pewno łatwe, ale zacznijmy. Róbmy te postanowienia. Ważne są postanowienia. I później rachunek sumie, czy te postanowienia udaje nam się realizować codziennie. Pamiętając też zawsze, że martwienie się nie zabierze jutrzejszych problemów, ale zabierze wam dzisiejszy spokój.